na różne sposoby. 7 września 2010.00 z Arturem Kasprzykiem, konsultantem i prezesem firmy doradczej AION, rozmawia Dorota Konowrocka. Na jakim etapie jest dziś nasz rynek reorganizacji procesów biznesowych? Po kilkunastu latach rozwoju i setkach przeprowadzonych projektów, wraz z upływem czasu i realizacją kolejnych projektów podejście do zarządzania procesowego oraz metody usprawniania i opisywania procesów ewoluują. Momentem przełomowym w sposobie opisu procesów było, moim zdaniem, pojawienie się mało jeszcze w Polsce znanej metodyki RIFA opracowanej przez Martina Oulda, wykładowcę Uniwersytetu Oksfordzkiego i jednocześnie konsultanta z wieloletnim doświadczeniem. Ould zapoczątkował zupełnie nowe myślenie o procesach biznesowych i wydaje się, że klienci, mając już spory bagaż doświadczeń w tym obszarze, są gotowi na to, by przyjąć to nowe spojrzenie na procesy. RIFA pozwala przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, jakie procesy zachodzą w firmie. Wbrew pozorom, określenie stanu wyjściowego nie jest zadaniem trywialnym. Proces nie jest niczym obiektywnym. Sposób, w jaki zostanie opisany, bardzo często zależy od opisującego. Do tej pory brakowało nam wskazówek, jak wyodrębniać procesy w firmie, jak je hierarchizować, jak podejść do rozmów ze specjalistami dziedzinowymi, by uzyskać od nich niezbędną wiedzę. RIFA wprowadza mechanizmy heurystyczne stawiania hipotez dotyczących przebiegu procesów i pozwala nam oprzeć ich opis na niezależnych działaniach podejmowanych przez biorące udział w procesie osoby. Na jakie problemy można się natknąć przy opisie procesów? Problemy z jednoznacznym opisem procesów łatwo możemy dostrzec w dużych firmach, w których jednocześnie prowadzonych jest kilka projektów doradczych i informatycznych. Jeśli projekty te nakładają się na siebie i wszystkie w ten czy inny sposób zahaczają, na przykład o osobę głównego księgowego, to z dużym prawdopodobieństwem w każdym z modeli jego działanie zostanie ujęte w różnych procesach. Dysponujemy rozmaitymi sposobami, językami zapisu przebiegu procesów, ale nie wiedzieliśmy do tej pory, jak dzielić całość na procesy i podprocesy. Firmy zasłaniają się często posiadaniem własnej metodyki mapowania i reorganizacji procesów, ale w praktyce nie zawsze jest to działanie uporządkowane. Ould opracował typologię procesów, dając analitykom biznesowym do ręki potężny oręż, metody opisu procesów nie stoją w miejscu. Kolejnym krokiem jest na przykład koncepcja Human Interaction Management HIM, stanowiąca rozwinięcie koncepcji Oulda o możliwości opisu procesów, których przebieg jest trudny do przewidzenia, jak to bywa często. Na przykład w przypadku procesów badawczo-rozwojowych HIM opisuje mechanizmy ludzkich zachowań, pozwalając przewidzieć rozwój scenariusza działań, ale tu już zahaczamy o samą naturę procesu i sposobu jego realizowania przez ludzi. Podobnie rozwijają się i są popularyzowane metody usprawniania procesów oraz narzędzia wspierające zarządzanie procesami BPMS, CAS Management. Czy firma, w której chcemy wdrożyć duży system IT obejmujący większą część jej działalności, zmuszona jest poświęcić elastyczność własnych procesów i przyjąć te zaproponowane przez producenta systemu? Duże systemy prawie zawsze dysponują większymi lub mniejszymi możliwościami konfiguracji, można je więc dostosować do specyfiki organizacji, ale oczywiście nic za darmo. Często kwota, którą trzeba wyłożyć na modyfikacje i ich utrzymanie w kolejnych latach, jest na tyle wysoka, że podważa opłacalność całego projektu, więc firmy słusznie często dochodzą do wniosku, że lepiej się do wbudowanych w narzędzie procesów dostosować. Są też firmy, które nie mają pomysłów na zorganizowanie procesów po swojemu i chciałyby wręcz przyjąć model referencyjny zaproponowany przez producenta systemu, świadomie kupując wraz z systemem informatycznym biznesowy know-how. Często dzięki takiemu właśnie podejściu projekt trwa nie rok, ale 3 miesiące. Wdrożenie może być kompromisem. Jeśli układ jest fair i klient zdaje sobie sprawę, że pewne rzeczy można zmodyfikować i jedyną przeszkodą jest ogólnie pojęty koszt. Najgorzej jest wówczas, gdy klientowi narzuca się przebieg procesów, wmawiając mu, że inaczej się nie da. Wiele firm nadal decyduje się na budowanie obsługujących je systemów od zera w imię ochrony przebiegu dopracowywanych latami procesów biznesowych. I co więcej, wydaje się, że taka strategia przynosi im korzyści, sprzyjając zadowoleniu użytkowników i elastyczności organizacji. Cały czas mamy okazję uczestniczyć w tworzeniu różnej wielkości systemów dedykowanych wybranej firmie. Przewagę konkurencyjną buduje się często na niszowych rozwiązaniach, których zakup na rynku byłby nieopłacalny. Realizowaliśmy kiedyś projekt dla dużej firmy zatrudniającej kilkadziesiąt tysięcy osób. Zostaliśmy zatrudnieni w celu wyspecyfikowania wymagań w stosunku do systemu CRM. Kiedy pojawiliśmy się w firmie, jej menedżerowie byli przekonani, że ich organizacja jest na tyle rozbudowana, że wymagane będzie wdrożenie systemów CRM z tak zwanej najwyższej półki. Zaczęliśmy pracę od przeformułowania celu projektu na ujednolicenie i usprawnienie procesów sprzedażowych, dzięki czemu wszyscy zyskali lepsze wyobrażenie o problemie biznesowym, nad którym właściwie pracujemy. Po 3 miesiącach pracy analitycznych okazało się, że kluczowych wymagań nie ma wcale tak dużo. Zaskoczeni pracownicy próbowali dodawać od siebie jakiejś funkcjonalności, ale nie byli w stanie uzasadnić swoich oczekiwań biznesowo. Firma podjęła decyzję, by napisać system klasy CRM od zera, decydując się tylko na wsparcie kluczowych wymagań. Pierwsza wersja systemu powstała w 3 miesiące przy zachowaniu wszystkich rygorów modelowania, zarówno na poziomie opisu organizacji, jak i opisu sposobu realizacji systemu siłami 5 programistów i 3 analityków. Działał przez kolejne 3 lata, do wymiany wszystkich systemów dziedzinowych. Innymi słowy, dalej jest sens mówienia o budowaniu własnych systemów nawet w tych obszarach, które są szczelnie obłożone systemami dostępnymi na rynku.